Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
W Watykanie kończy się synod biskupów poświęcony Amazonii. Ojcowie synodalni głosują nad podsumowującym go dokumentem.
Jałmużnik papieski otworzył w Genui nową łaźnię dla ubogich, która powstała z inicjatywy wspólnoty świętego Idziego.
W Indiach zatrzymano trzech księży w związku ze śmiercią nastolatka. To kolejny atak na Kościół, uważają chrześcijanie.
26 października witają Państwa
Beata Zajączkowska
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
W auli synodalnej w Watykanie trwa głosowanie nad dokumentem końcowym. Jego ostateczną wersję biskupi poznali wczoraj po południu. Dziś rano mieli czas na jego osobistą lekturę.
Uczestnicy zgromadzenia wybrali też 13 członków Rady Posynodalnej. Reprezentują oni w sposób proporcjonalny wszystkie kościoły lokalne Amazonii. Dodatkowo papież dołączy do Rady 3 członków według własnego uznania.
Prezentując ojcom synodalnym dokument końcowy, kardynał Claudio Humes zwrócił szczególną uwagę na kryzys ekologiczny, którym trzeba się bezwłocznie zająć. Od zachowania Amazonii zależy zdrowie planety i Kościół jest tego świadomy. Wie, że niezbędne jest nawrócenie, które doprowadzi nas do ekologii integralnej, mówił 85-letni brazylijski kardynał. Zapewnił on, że Kościół słucha krzyku ludów Amazonii i krzyku ziemi. Jest to w istocie ten sam krzyk, w którym wyraża się również wielka nadzieja, dodał relator generalny Synodu Biskupów o Amazonii.
Na wczorajszej popołudniowej sesji Synodu Biskupów Franciszek odniósł się do incydentu związanego z figurkami Paciamamy, który budzi liczne kontrowersje nie tylko wśród katolików. Towarzyszący ojcom synodalnym przedstawiciele amazońskich ludów tubylczych przywieźli ze sobą kilka figurek Paciamamy i złożyli je w bocznej kaplicy kościoła Matki Bożej Szkaplerznej nieopodal Watykanu. Paciamama to, jak podają encyklopedie, czczona przez rodzime ludy Ameryki Łacińskiej bogini płodności, Matka Ziemia.
Figurki te znalazły się również w centrum ceremonii, która miała miejsce w ogrodach watykańskich jeszcze przed rozpoczęciem synodu. Jak zastrzegł jednak wczoraj na konferencji prasowej Paolo Ruffini, uczestnicy modlitwy nie oddali pokłonu figurkom Paciamamy, ani też nie dokonali przed nią żadnych obrzędów.
Zabierając głos na zgromadzeniu synodalnym, papież przypomniał, że figurki Paciamamy zostały wyniesione z kościoła, gdzie były bez żadnych bałwochwalczych intencji i wrzucono je do Tybru. Przede wszystkim, kontynuował Franciszek, wydarzyło się to w Rzymie i jako biskup tej diecezji proszę o przebaczenie tych, którzy zostali obrażeni tym gestem.
Franciszek poinformował następnie, że włoskie siły porządkowe odnalazły figurki w Tybrze. Znajdują się one w komendzie karabinierów, którzy oczekują teraz na dalsze wskazania. Gdyby, jak zauważył ich komendant, zamierzano wystawić figurki podczas mszy na zakończenie synodu. Zobaczymy, dodał papież, do udzielenia odpowiedzi deleguje sekretarza stanu.
Dobiega końca synod biskupów o Amazonii, ale nie słabnie zainteresowanie działalnością kościoła w tym regionie. W Watykanie do 11 stycznia można zwiedzać wystawę poświęconą tamtejszym ludom tubylczym oraz pracującym wśród nich misjonarzom.
Wystawa została udostępniona zwiedzającym wczoraj w muzeach watykańskich, mówi ich dyrektor Barbara Jatta.
Była to w istocie podwójna inauguracja. Z jednej strony wystawa Matka Amazonia, głęboki oddech świata, na której prezentujemy kolekcję różnych zgromadzeń misyjnych z Amazonii, a zarazem ponowne udostępnienie zwiedzającym naszego Muzeum Etnologicznego, które zostało kompletnie przekształcone podczas trwających 2 lata prac renowacyjnych. Przy tej okazji zmieniliśmy też jego nazwę. Jest to odtąd Muzeum Etnologiczne Anima Mundi, Dusza Świata. Na wystawie czasowej pokazujemy przedmioty wyprodukowane przez ludy Amazonii, a także filmy i świadectwa misjonarzy. W ten sposób przybliżamy zwiedzającym realia współczesnej Amazonii. Jest to wystawa bardzo zróżnicowana, piękna i wzruszająca.
Ubogim trzeba przywrócić godność, zaczynając od spraw podstawowych. Muszą mieć miejsce, gdzie mogą się umyć, otrzymać nowe ubrania, gdzie są dobrze przyjęci i czują się swobodnie. ten sposób Sergio Casali ze wspólnoty świętego Idziego tłumaczy potrzebę otwarcia łaźni dla najbardziej potrzebujących w Genui. Powstała ona z inicjatywy tej wspólnoty, a na jej inauguracji obecny był jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski.
Te łaźnie i wolontariusze, którzy służą w nich ubogim, są przykładem, jak słowo miłość może przybrać konkretny kształt. Jak tworzy się przyjazne środowisko dla potrzebujących, mówi Sergio Casali.
Sercem naszego działania jest zasadniczo słowo godność. W naszym mieście jest wiele osób, które mieszkają na ulicy, a także wiele osób starszych i migrantów, którzy żyją w bardzo trudnych warunkach materialnych oraz są marginalizowani. Dla nich wszystkich ważną rzeczą jest, aby na nowo odnaleźć swoją godność. Obecność kardynała Krajewskiego między nami jest obrazem kościoła przyjaznego, otwartego, który ma wiele do powiedzenia nie tylko katolikom, ale także może nieść przesłanie polityczne, społeczne dla odnowienia naszego miasta. Być może przyszłość w tej niepewnej sytuacji buduje się począwszy od najsłabszych i bezbronnych.
W 33. rocznicę modlitwy o pokój, na którą Jan Paweł II zaprosił przedstawicieli różnych religii, w Asyżu odbywa się spotkanie modlitewne poświęcone nowej ekonomii.
Biskup miejsca Domenico Sorrentino zaprosił do miasteczka świętego Franciszka młodych ekonomistów i przedsiębiorców z całego świata, należących do różnych religii, aby w duchu modlitwy wspólnie zastanowili się nad potrzebą odnowy ekonomii. Spotkanie to jest przygotowaniem do zwołanego przez papieża na przyszły rok wydarzenia pod hasłem Ekonomia Franciszka.
W wywiadzie dla Radia Watykańskiego biskup Domenico Sorrentino podkreśla aktualność i siłę modlitewnych spotkań międzyreligijnych.
Uważam, że zaproszenie na tego typu spotkanie przedstawicieli różnych religii nadal ma swoją wagę. Ufamy przecież w wewnętrzną moc modlitwy, zwracamy się do samego Boga, który jako jedyny może rozmawiać z człowiekiem w zakamarkach jego serca. Szanuję jego wolność, gdyż niejednokrotnie człowiek nie zdaje sobie sprawy z głosu Bożego w swoim wnętrzu. Jako chrześcijanie wiemy to bardzo dobrze, mówi nam o tym Jezus, że Bóg działa w sercu człowieka. Wierzymy, że trwając na modlitwie możemy dostąpić łaski, która dotyka niespokojnych serc ludzkich tak, że wytrąca im z ręki broń i dzięki temu tworzy się możliwość pokojowego dialogu. W czasie spotkania i modlitwy mamy możliwość refleksji, przemyśleń, jest szansa na nawrócenie serc.
Problemy polityki ekologicznej oraz wyzwania stojące przed nową Komisją Europejską znalazły się w centrum zgromadzenia Komisji Episkopatu Wspólnoty Europejskiej, która zakończyła swoje jesienne obrady.
Przewodniczący Komese, kardynał Jean-Claude Hollerich, zaznaczył, że z problematyką ekologiczną ściśle związany jest problem ubóstwa, które niejednokrotnie jest wynikiem zachodzących zmian klimatycznych. Stąd też na sprawy ekologii należy patrzeć szeroko i kompleksowo.
Musimy wspierać nawrócenie ekologiczne, gdyż także nasz konsumizm, chrześcijan w Europie, przyczynia się do degradacji środowiska Puszczy Amazońskiej. Musimy więc zmienić nasz sposób życia i używania dóbr. Trzeba wejść w czas przejściowy. Jest bowiem wiele osób, które pracują w przemyśle niszczącym środowisko, ale przecież nie można ich tak z dnia na dzień pozbawić pracy. Potrzebny więc jest okres przejściowy, także i po to, aby zagwarantować wszystkim godne życie. Dlatego musimy być słyszalni w Komisji Europejskiej. Dbałość o środowisko to też zwrócenie uwagi na potrzeby najbardziej potrzebujących, marginalizowanych i najsłabszych. Nie możemy koncentrować się tylko na Europie, ale nasze spojrzenie musi być globalne. Trzeba widzieć wszystkich biednych tego świata. Ubodzy nie mogą stać się ofiarami polityki, która nie przejmuje się zmianami klimatycznymi.
Tegoroczną nagrodę Złotego Gołębia za zaangażowanie na rzecz budowania pokoju otrzymał ksiądz Jacques Murat, przeor klasztoru w Syrii, zniszczonego przez dżihadystów w 2015 roku. Tę nagrodę pragnę dedykować ojcu Paolo Dall'Olio, o którym od 6 lat nie mamy żadnych informacji, oraz wszystkim innym chrześcijanom męczennikom porywanym i prześladowanym przez rebeliantów z państwa islamskiego, powiedział laureat.
Ksiądz Murat sam przez prawie 5 miesięcy doświadczał dramatu porwania. Przeżyte wtedy cierpienia i tortury nie powstrzymały go jednak przed ogromnym pragnieniem pokoju i zaangażowaniem na rzecz dialogu chrześcijańsko-islamskiego. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego odniósł się do aktualnej sytuacji w Syrii po ataku wojsk tureckich.
Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień z powodu milczenia wspólnoty międzynarodowej i milczenia jej mocodawców politycznych. To, co naprawdę widać, to to, że ludzie, chrześcijanie i nie tylko, są skazani na śmierć pod spadającymi bombami. Jedynym więc sposobem na ocalenie tego regionu jest prawdziwe wstrzymanie jakiejkolwiek przemocy, działań wojennych. W innym przypadku reszta chrześcijan, którzy tam pozostali, będzie musiała uciekać w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. To, co dziś robimy, to zaangażowanie się we wszystko to, co może pomóc chrześcijanom w pozostaniu w Syrii. ISIS i jego cisi sprzymierzeńcy kontynuują swój projekt, by wyznawców Chrystusa tutaj nie było. Ale pytam się, jak długo i dlaczego chrześcijanie muszą płacić za swą trwającą 2000 lat obecność na tej ziemi? To jest region świata, gdzie chrześcijanie byli od zawsze. Tutaj zostały założone ich pierwsze wspólnoty. Dlaczego muszą go więc teraz opuścić? Świat musi poczuć się odpowiedzialny za to, co tutaj się dzieje.
Trzech księży zostało zatrzymanych w Indiach w związku ze śmiercią hinduskiego 15-latka. Chrześcijanie podejrzewają, że to kolejny atak na kościół sprowokowany przez członków Nacjonalistycznej Partii Ludowej. To będące u władzy ugrupowanie blokuje wszelką działalność misyjną chrześcijan, dążąc do przekształcenia Indii w kraj wyłącznie dla wyznawców hinduizmu.
Skarga została złożona na policji przez matkę chłopca. Jej zdaniem syn zmarł na skutek obrażeń wewnętrznych po pobiciu go przez dyrektora hostelu należącego do katolickiej szkoły. Jej dyrektora, którym jest ksiądz Lansit Souza, kobieta oskarża o to, że nie wyciągnął konsekwencji wobec sprawcy rzekomego pobicia. Dwa inni księża zatrzymani w sprawie zostali zwolnieni za kaucją. Ciąży na nich zarzut niszczenia dowodów.
Zdaniem kościoła zarzuty są sfabrykowane przez władze, aby zaszkodzić katolickiej szkole. Śmierć nastąpiła prawdopodobnie w wyniku ciężkiej choroby nastolatka, który był często hospitalizowany. Potwierdzają to lekarze ze szpitala, gdzie był leczony.
Partia premiera Modiego stawia na budowanie tożsamości narodowej na bazie religii. Co za tym idzie, sprzeciwia się angażowaniu chrześcijan w edukację i opiekę zdrowotną w indyjskich wioskach, twierdząc, że jest to przykrywka dla nawracania hindusów na chrześcijaństwo.
Są złośliwe i wysoce niestosowne, tak komentarze niektórych katolickich publicystów określił metropolita Dublina. Arcybiskup Dermot Martin wyraził swoje zdumienie treścią i tonem postów publikowanych w mediach społecznościowych przez ekspertów z lewej i prawej strony. Tak nie przyciągniemy ludzi do kościoła, dodał.
Są tacy, którzy spędzają całe dnie na atakowaniu i reagowaniu na ataki, czując, że w ten sposób bronią nauczania kościoła, powiedział purpurat. Kościół nigdy nie powinien być brany w obronę w sposób złośliwy i pełen goryczy. Konfrontacyjne nastawienie to znak niezdrowej pewności siebie, dodał hierarcha.
Wierzący, który opiera się na pewnikach określonych przez samego siebie, dojdzie w ostateczności jedynie do wątpliwości i pustki. Takie myślenie doprowadziło do autorytarnego i surowego irlandzkiego katolicyzmu z konsekwencjami, które znamy zbyt dobrze, zaznaczył arcybiskup Martin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.